Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia.
Oglądałem film pewnego dnia, a właściwie to taki, wiecie, są skróty na YouTubie filmów. Ja czasami, jak nie mam czasu filmu obejrzeć, to jakiś skrót, taki 10-minutowy jakiegoś filmu obejrzę. Nie zwiastun, tylko skrót, wycinki najlepsze z filmu. Widziałem ten film, pewnie ci z was, którzy macie konto premium na Netflixie, to go znacie na pamięć. Film, który ma taką sytuację, że jest jakiś facet w biurze, w biurowcu, w potężnym biurowcu w Stanach Zjednoczonych i on coś tam klika na tym komputerze, jest już noc, nikogo tam nie ma i on nagle robi takie wielkie oczy na ekran, nikt nie wie, co na tym ekranie widzi i on taki... I takie przerażenie. Następna scena jest, jak dzwoni do kogoś i szybkie zebranie robią rano w biurze. Przychodzi cały prezes, wiecie, jakiś wieżowiec na samej górze, przeszklone biuro. Siedzą przy tym stole, rzucają dokumenty, wszyscy to czytają, wszyscy są przerażeni. I facet, główny szef tej firmy, prezes, mówi do tego faceta, który to odkrył, mówi, od kiedy to wiesz? On mówi, wczoraj w nocy. Jak wielu to wie? Nikt oprócz tego grona. Ile mamy czasu? Niewiele. Okazuje się, że ten człowiek przewidział krach, który nadejdzie i powiedział, że za kilkadziesiąt godzin ich firma będzie nic nie warta. I następna część filmu bardzo niechrześcijańska, jak sprzedają firmę po dobrych cenach, wiedząc, co nadchodzi, ale to ta druga część nieważna. I powiem wam, że chcę jako w gwoli wstępu powiedzieć, że czuję się... Nie, i wiem, że nie jestem jedyny. Czuję się jak ten facet przed komputerem, który coś odkrył. Czuję się jak facet przed komputerem, który coś odkrył i od momentu, kiedy to odkryłem, staram się tą teczkę dostarczać z tym odkryciem do jak największej liczby ludzi, ale robiłem to bardzo delikatnie. Ktoś powie, przepraszam, te ostatnie wszystkie lata to było delikatnie. Staram się dostarczyć, co odkryłem. Ale zanim to dostarczałem, badałem swoje serce i zasięgałem opinii innych ludzi, którzy są wiarygodni, do tego, czy moja teczka ma pokrycie z rzeczywistością. I chciałbym dzisiaj zabrać was w pewną podróż. Ta sesja będzie bardzo nietypowa i chciałbym podzielić się z wami tym odkryciem. Przeczytam wam dane na podstawie GUS-u, dane ze spisu powszechnego, dane, które są twardymi liczbami i na które nie ma... podważania. A więc to są statystyki, oficjalne statystyki dla tych z was, którzy nie jesteście Polakami. GUS to taki wskaźnik, za którym idziemy. Więc chciałbym, żebyście mogli posłuchać tego. Podsumowanie wyników spisu powszechnego za 2021 rok versus spisy wcześniejsze w obszarach życia duchowego. Warto przeanalizować wyniki, jakie opublikował GUS ze spisu powszechnego 2021 i porównać je uczciwie z tym, co mówią kościoły, czym się chwalą i też zobaczyć to w ujęciu najnowszej historii. Po pierwsze, nie mamy się czym zbytnio chwalić jako szeroko pojęte środowiska ewangeliczne. Kiedy mówimy w ewangeliczne, mamy na myśli wliczone tutaj kościoły ewangeliczne, baptystyczne oraz cały nurt charyzmatyczny i zielonoświątkowy. Mówię powoli, żeby tłumacze nadążyli. Odczuwamy w duchu, że Bóg coś już zaczyna robić, że zmienia się duchowa atmosfera, ale jeśli na serio nie zaczniemy działać, a nie tylko gadać, to niewiele zmieni się w naszej ojczyźnie pod względem duchowym. Na tę chwilę z danych widać głównie laicyzację i to postępującą. Widzimy spadek i regres. Według innych badań przeprowadzonych przez Wydział Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, ten proces najsilniej dotyka pokolenia do 24 roku życia i osób mieszkających w dużych miastach. Teraz dane konkretne, liczbowe. Liczba wiernych kościołów nurtu ewangelicznego oraz ewangelikalnego w naszym kraju według spisu w latach 80. wynosił liczba 40 tysięcy. A w 2021 ma 48 tysięcy. Mamy z lat 80. do roku 2021 wzrost w pozycji 8 tysięcy. Tylko żeby nie było tak fajnie, musimy rozumieć, że jest też przyrost ludzi i tak naprawdę te statystyki na słupku spadają. Idziemy dalej. Krótko mówiąc, niewiele się zmieniło przez ostatnie 40-50 lat. A więc możemy powiedzieć, że jako liderzy i pastorzy ekscytujemy się wzrostem lokalnych wspólnot, jednak w dużym stopniu jest to kościelna turystyka. Są to ruchy wewnątrz naszego basenu, a nie przypływ zewnętrzny. Powyższe liczby osób deklarujących się jako wierni danych kościołów pokazują realne wielkości tych, którzy identyfikują się z konkretnymi kościołami lub z chrześcijaństwem jako takim. Teraz porównując dane deklaratywne, czyli mówimy o deklaracjach, z 2011 versus 2021, co do całego tego środowiska sytuacja wygląda następująco. W 2021 48 tysięcy, a w 2011 60 tysięcy. Czyli w 10 lat notujemy spadek w tysiącach. Z marnej do marniejszej liczby. Inne kościoły protestanckie, w tym największy z nich, Kościół Ewangelicko-Augsburski, też zderzył się z rzeczywistością. Według danych GUS liczy obecnie 65,4 tysiąca, a w 2011 szacowano 71 tysięcy. Kościół ewangelicko-reformowany i metodystyczny praktycznie nie pojawił się w spisie. Oba te kościoły według szacunków z 2011 roku miały łączną liczbę ponad 7 tysięcy wiernych. Odpływ lub też możemy powiedzieć urealnienie doświadczyły największe denominacje, organizacje, na przykład Kościół Prawosławny. Dzisiaj 151,6 tysiąca, kiedy przez lata szacowano i podawano wielkość 500,000. Świadkowie Jehowy 108 tysięcy, kiedy wcześniej mówiło się o 120 tysiącach. Największy kościół katolicki, tutaj widzimy najwyraźniejszy i niepodlegający dyskusji odpływ wiernych i urealnienie wielkości. W 2011 33,7 miliona, w 2018 32,1, spadek o ponad 5,5 miliona i 2021 27,1 miliona. Do 2024 jest ogromna przepaść między 21 i 24, spada dalej. Wszystko sypie się w dół. Wniosek. Cieszymy się tym, że nasze kościółki rosną, jednak w skali makro jesteśmy mimo pracy, nakłady finansów i sił w podobnym, jak nie gorszym miejscu jak przed laty. Praktycznie cały czas łapiemy ryby w tym samym stawie, kiedy niedaleko jest wielkie morze pełne różnych ryb, które nie wiedzą, gdzie płynąć. To jest tekst jednego człowieka z pewnego kościoła, który opublikował takie zeznanie. I co wy na to? Teraz poprzesuwaj słupek do 2030 i pociągnij wykres. Gdzie będą nasze dzieci? Gdzie będą nasze wnuki? Pytanie jest, co z tym zrobimy? Przez 50 lat nic się nie zmienia. Może jakieś tam liczby się ruszają w lewo, w prawo, ale patrząc na skalę narodu, nic się nie dzieje. Jeżeli będziemy kontynuować strategię, którą mamy w ostatnich dekadach, osiągniemy takie lub gorsze rezultaty. Czy ja narzekam na to, co jest? Nie, bo mogłoby być jeszcze gorzej. Dziękujemy Bogu za tych, którzy ciągnęli i przedzierali się i machali tą maczetą, bo to pionierzy, którzy szli przed nami. Bo oni z jeszcze gorszego padołu wychodzili. Więc nie kozaczymy tu, że w 2024 budzi się ekipa wiedzących i my tu jesteśmy oświeceni i teraz wszystko zmienimy. Nie. Ale trzeba w końcu powiedzieć głośno, że nie działa. Nie działa, bo jeżeli tak działa, to jeszcze biliona lat trzeba, żeby zbawić ten kraj. Więc pytanie, co my z tym zrobimy? Szacuje się, mam statystyki i tu ryzykuję. Wczoraj mieliśmy podczas streama prawie 700 urządzeń oglądających nas na żywo. Urządzeń. Oznacza to, bo wiemy, że grupy też się spotykały razem i oglądały. Spokojnie 1000 osób nas oglądało w czasie rzeczywistym na online. Mamy tutaj całą salę i te nagranie z wczoraj, moja treść, ma już ponad 2000 wyświetleń. To idzie, więc ryzykuję dużo, mówiąc te rzeczy. Rozmawiałem z pewnymi przywódcami znającymi środowisko katolickie i będący katolikami. Powiedzieli, że szacuje się, nie moje to dane, że wśród kościoła katolickiego w Polsce, zaznaczam, katolicy mi to powiedzieli, uznani przez kościół katolicki. Powiedzieli, że szacuje się, że w kościele katolickim, nigdy nie zdradzę nazwisk, jest około 200 tysięcy nowonarodzonych. Tylko. A co z tymi milionami? Ja nie mówię o tym, czy oni wierzą w Boga, że On jest i czy chodzą do kościoła. Ja mówię o nowonarodzeniu, bez którego nie ma życia zoe i zbawienia. Nikodem przyszedł do Jezusa, zapytał, co trzeba zrobić, żeby być zbawionym. Jezus mu odpowiedział, jeżeli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Dzisiaj zapytasz ludzi, którzy określają się za wierzących, czy jesteś nowonarodzony, jak on ci przypadkiem powie, że tak, to zapytaj, co to jest nowonarodzenie, to on nie będzie umiał ci tego wytłumaczyć. Więc ludzie, którzy nie są nowonarodzeni, nie są zbawieni. Szacuje się, że wśród świadka ewangelicznego, ewangelikalnego i tych wszystkich środowisk i katolickich razem wziętych jest mniej niż 500 000 nowonarodzonych ludzi w tym kraju. Wiecie, co to oznacza? Że jeżeli przyjmiemy, że Polaków jest 36 milionów dzisiaj na terenie Polski, to oznacza, że gdyby dziś ktoś kliknął reset, to 35,5 miliona idzie do piekła. 35,5, jeżeli te statystyki są prawdziwe. I nawet niech się mylę czterokrotnie, okej? I będzie, że są 2 miliony nowonarodzonych, to z 36 milionów 34 idzie do piekła na wieczne potępienie. Co wy na to? Czujemy komfort? Zastanawiamy się tylko nad własnym komfortem? Szukamy błogosławieństwa dla swego życia? Próbujemy dostosować Boga do naszych zasad? Będąc totalnymi ignorantami na to, co dzieje się wokoło nas, że Polska idzie do piekła i się z tym źle zupełnie nie czujemy. Skąd wiesz, że się źle nie czujemy? Bo gdybyśmy się źle z tym czuli, to byśmy nie byli tak obojętni, jak jesteśmy i byśmy to coś z tym zrobili. Ale ja robię, ja się modlę, żeby coś się stało. Módlmy się tak dalej, 50 ostatnie lat też się modlą. Więc moje pytanie jest, na tej sali wczoraj osób zarejestrowanych mieliśmy 654 osoby zarejestrowane. Zaokrągmy 600 osób, okej? Wyobraźcie sobie, że to jest po prostu Holokaust. Tutaj jest za chwilę gaz wpuszczony, jest po nas, okej? 600 osób. Pomyśl sobie, że ta cała sala jednym strzałem idzie teraz, po prostu kończy życie. 600 osób. Teraz pomyśl sobie 10 razy większe zgromadzenie. 6 tysięcy osób. 10 takich sal. Guzik, wszyscy umierają. Nigdy byś na to się nie zgodził. Byś zarżnął chłopa, który chciałby ten guzik kliknąć. Ja bym gościa unicestwił, gdyby to była jedna opcja, powstrzymałbym go. 100 takich sal to 60 tysięcy. 1000 takich sal to 600 tysięcy. 10 tysięcy takich sal to 6 milionów dopiero. Czyli jakieś 50 tysięcy takich sal w tym momencie idzie do piekła. Co z tym zrobisz? Co zrobisz z tą informacją? Co z nią zrobisz? Bo mi się włos na karku od kilku lat jeży, jak odkryłem, co odkryłem. I dlatego rypiemy jak nienormalni, żeby to zmienić. Ale co my dzisiaj z tym zrobimy? Potrzebujemy, to nie jest rozwiązanie, ja tylko próbuję pokazać skalę. Słuchajcie całej treści. Ja chcę, żebyście proroczo to złapali. Proroczo. Nie łapcie punkt w punkt, złapcie cały obraz. Potrzebujemy zakładać kościoły w Polsce. Pomyślcie sobie, jak wielu z nas życzy i ilu życzymy, żeby jednak z tych 30 tam paru milionów jednak nie jechali do piekła. Ile byśmy chcieli, żeby do piekła nie pojechało? No proste, wszyscy. Ale umówmy się, nas nawet dziś nie stać, żeby milion zaatakować. Milion, błagam. 100 tysięcy. Nie stać nas dzisiaj, żeby jako Kościół w Polsce, zgromadzenie ludzi nowonarodzonych, żeby zaatakować 100 tysięcy. Nie stać nas dzisiaj na to. Nie mamy logistyki, nie mamy pomysłu, a nawet jakby się to wszystko wydarzyło przez autonomiczność Bożą, my się nimi nie zajmiemy i nie zrobimy uczniostwa z nimi, więc rzucimy ich o bramę, o czym wczoraj mówiłem. I nawet jak te 100 tysięcy przyjdzie, a nie uczynimy ich uczniami, sami będąc uczniami, bo ślepy ślepego nie może prowadzić, więc najpierw my, później my ich, to jeżeli nawet tych 100 tysięcy wpadnie do kościołów, to nic się dalej nie zmieni, bo nie będzie komu iść dalej. Widzicie to? Więc teraz zobaczcie, jaki mamy model. Mamy model, który jeżeli będzie trwał, się nic nie zmieni i wysyłamy miliony do piekła, a w kościółkach kłócimy się o to, czy w grudniu mogą być choinki, czy nie mogą. Polska ginie, a my się kłócimy, czy światła w kościele to od Boga, czy nie od Boga. Polska idzie do piekła, a my na Facebooku w komentarzach się kłócimy, czy miał rację, czy nie miał. Jesteśmy hipokrytami. Jesteśmy hipokrytami. I na naszych spotkaniach czujemy komfort powstały przez zatwardziałe serce i nie wytoczamy wojny temu bezsensowi, który jest. A więc pytanie jest, czy jest sens zbawienia 100 tysięcy, czy to się... Nie zrozumcie mnie źle. Sens jest jednej osoby zbawienia. Ale jeżeli rozmawiamy o zmianie Polski i jakichś krokach w kierunku zmiany Polski, to moje pytanie brzmi tak. Czy jak zdobędziemy nawet jakimś cudem 100 tysięcy ludzi, to czy to coś zmieni, jeśli oni nie staną się uczniami? Nie zmieni, bo dalej będziemy startować od zera. Dalej będziemy startować nie z pozycji rozbiegu, bo ci 100 tysięcy nam nie pomogą w niczym. Widzicie to? Wiecie, gdzie idzie? Zauważyliście, że w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, to co wczoraj czytałem, tam jest napisane, a Pan pomnażał, nie dodawał, pomnażał. Dodawać można, kiedy robi się inicjatywę. Pomnaża się, kiedy są uczniowskie procesy. Ponieważ Jeżeli tylko ja będę odpowiedzialny w moim kościele za ewangelizowanie i tylko ja będę ewangelizował i tylko ja będę ściągał ludzi do kościoła, to nie jest pomnażanie. Ale jeżeli ja w cudzysłowie zrodzę duchowych synów 5, to tych 5 przyniesie nie dodawanie, a pomnożenie. Ale jeżeli ja wzbudzę 5 synów duchowych, a moich 5 synów utrzyma tendencję 5, z mojego duchowego łona wyjdzie 25. Jeśli tych 25 utrzyma koncepcję 5, mamy 125. I im dłużej wytrzymamy, tym szybciej osiągniemy cel. Jeżeli 125 uczniów, zobaczcie, jak poziom musi się utrzymać, musi się urwać w końcu pierwsza grupa, która powie do kogoś, kogo ma, czyli swojego pastora, lidera, przełożonego i powie: hej, chcę być twoim uczniem. A to się nam w pałach nie mieści. Wiecie dlaczego? Bo ja chcę być tylko uczniem Jezusa. A my się zacząć musimy uczyć od siebie nawzajem. My musimy uznać tych, którzy idą przed nami i uczyć się od nich. I później ty, jak to zasiejesz, to ktoś się będzie uczył od ciebie. Ale jak wszyscy mądrzy i każdy ma kanał na Facebooku i każdy jest apostol, to nie ma jak się uczyć. Bo wszyscy uczą. Więc musi się urwać pierwsze załamanie systemu i musi ktoś stanąć w tej drugiej linii i powiedzieć: moja walka nie jest o pierwszego, moja walka jest o drugiego. I jeżeli urwie się ta druga linia, to jest szansa na poruszenie płyt tektonicznych, które uruchomi jakieś tsunami. Więc się ustawić musi druga linia w naszych kościołach w Polsce, która powie: zróbcie ze mnie maszynę. Zróbcie ze mnie, nie będę tu sfańkował, nie będę tu wierzgał, nauczcie mnie. Jeżeli ty to udzielisz nad swoim życiem, takie poddanie i nauczysz się czegoś, to tylko wtedy Bóg odblokuje przed tobą, że ty będziesz kogoś prowadzić, bo nie możesz prowadzić kogoś ścieżką, którą sam nie szedłeś. Widzicie to? Ludzie się nawracają i 3 miesiące po nawróceniu oni już będą świat zmieniać. Tylko problem jest, że jeszcze nie znam ani jednego, który to zrobił. Natomiast ci, którzy gdzieś dotarli, nie sezonowo, ale serio gdzieś dotarli i tam są i mają dziedzictwo duchowe, to są ci, którzy pokornie szli krok po kroku. Więc my potrzebujemy się ukorzyć i się uczyć. Dopiero jak ta druga linia się ukorzy, będzie mogła wzbudzić 3. linię, 4. linię i każda kolejna będzie większa. I w pewnym momencie dojdziemy do 125. Jeżeli 125 zerwie się po 5, mamy 600. 625. Pomyślcie, co się dzieje dalej. Zobaczcie, jak to potęguje. Ale jeśli nie ma uczniostw, jest pozamiatane. Więc nie ma tych procesów poza kościołem lokalnym. Szklarnią, w której dojrzewają duchowe warzywka, pomidory, ogóreczki, rzodkieweczki, musimy być w kościele lokalnym. Ja wiem, że my jesteśmy dzisiaj fanami przyspieszonych kursów, szkółki online, tego i tamtego, ale jeżeli my nie wejdziemy pod proces kościoła lokalnego, który jest stworzonym modelem Bożym, a nie ludzkim, struktura jest stworzona przez Boga, nie przez człowieka. Oczywiście może obrócić się ku złemu, jeżeli człowiek źle do tego podejdzie, jak każdy temat. Ale musimy zrozumieć, że to jest Boży plan. Więc teraz czego potrzebujemy? Potrzebujemy, żeby te rzeczy działy się pod dachem kościołów lokalnych, które są, oraz muszą powstać nowe kościoły. I teraz rozmawiałem z kilkoma osobami, które są w branży dłużej niż ja i które się znają więcej niż ja, bo mają więcej doświadczenia i obserwacji. Z rozmów wynika, że raczej to będzie mniejszość, czyli Jozue i Kaleb, a reszta się nie obudzi. Ponieważ są już tak zatwardziali w systemie, są już tak skażeni religiozą, są już tak zakażeni walką o swoje błogosławieństwo i o swój komfort i swój tyłeczek, że dla nich przebudzeniem jest obudzić się rano i podczas deszczu przyjść do kościoła. To jest ich maks. Dorzuć modlitwę w tygodniu i oni powiedzą, Boże, wariaty, jacy radykalni. Chyba nie wiedzą, że jest XXI wiek. Mamy rodziny, mamy obowiązki, a ty chcesz się modlić? A w Oazie, w Jastrzębiu w ogóle powariowali. Od pół roku modlą się codziennie. Od pół roku w kościele idzie modlitwa codziennie. I teraz moje pytanie jest takie. Jak zrobimy, jak dotkniemy miliona ludzi? Uwaga, milion nie jest celem, bo jeżeli milion będzie zbawiony, to jest 1/30 któraś. Więc co musimy wyprodukować? Nie milion zbawionych, milion uczniów. A uczniów nie wyprodukujesz bez kościoła lokalnego. Więc uwaga, kolejny ząg w mojej teczce. Potrzebujemy miejsca, szklarni na 100 milionów osób. Na milion, bo zaczynam 100 tysięcy, teraz milion. Posłuchajcie, ja chcę tylko rozciągać. Ja nie mówię, że to jest cel, że taką mamy dziś strategię. Próbuję rozciągnąć naszą perspektywę. Milion. Jeżeli zdobędziemy milion dla Pana, to będzie to 1/30 któraś populacji kraju Polska. Teraz... Czy jest na ten milion miejsce w aktualnie istniejących kościołach w Polsce? Bo odpowiedź brzmi... Odpowiedź brzmi nie. Czy ja próbuję buntować członków kościołów teraz i mówić, zbezcześćmy te świątynie i je powyrzucajmy z planety i w ogóle usuńmy z mapy Polski? Nie, nie. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. North Church nie jest na to gotowy. Nasz Kościół, powtarzam to regularnie na każdym jednym spotkaniu liderów. Powodem, dla którego nie robimy dużych ruchów ewangelizacyjnych w naszym Kościele, jest dlatego, że jest to bez sensu, bo my sobie nie ogarniemy tych ludzi i będziemy mieli dużo ludzi w Kościele, którzy będą siedzieć i będą nieogarnięci, bo nie ma komu ich ogarnąć. Więc nie mówię tylko o innych, mówię też o nas. Nie jesteśmy gotowi. Mamy 300 osób prawie w Kościele, w North Church przez ponad 3 lata. I to jest taki wzrost, że w standardzie polskim to pikuje w górę. A to jest beznadziejny wzrost. Patrząc na tempo zbawiania Polski. I teraz, jeżeli chcemy zrobić przestrzeń dla miliona ludzi, to załóżmy, że zrobimy to w nowych kościołach, bo te istniejące zajmą się drugą grupą, okej? To zajmijmy się milionem ludzi. Czy możecie mi powiedzieć, rzucić, ja chcę, żebyście usłyszeli siebie, nie tylko ja was, ale wy siebie. Czy możecie mi rzucić liczbę, ile w kościele dziś w polskim zborze, ile to już więcej niż średnio dużo? Dajcie liczbę. Nie mówimy o marzeniach 2000, mówimy o aktualnie istniejących wielkościach kościołów. Ile osób to już duży kościół? Czy ktoś może krzyknąć jakieś liczby? 100 słyszę, 200, 400, 400 to już gigaczercze. Ile? 60, 52, okej. Okay. Śmiało. Jeszcze raz. Czy ty liczyłaś średnio? Więc teraz pytanie jest. Czy możemy uznać hipotetycznie, że bardzo trudnym byłoby, żeby każdy powstający kościół w małych i dużych miastach, zaznaczam w małych, których jest więcej małych niż dużych miast, czy możemy uznać, że jeżeli osiągnęlibyśmy średnią 200 osób na kościół, to sporo? To bardzo sporo. To bardzo sporo, to byśmy podnieśli poprzeczkę, no nie, nie byśmy jej nie podnieśli, byśmy ją połamali. Więc teraz pomyślcie sobie, że jeżeli chcemy milion... Boże, to jest straszne. Milion osób wprowadzić do nowo powstałych kościołów. Ile potrzebujemy kościołów? 5000 kościołów. Przy założeniu, że każdy ma 200 osób. Jeżeli każdy ma po 100 osób, co i tak będzie uśredniając więcej niż dziś, to potrzebujemy 10 tysięcy kościołów. Uwaga, teraz. Problemem jednym, na którym już się byśmy wysypali jako kościół w Polsce, to wiecie co to jest? Nie stać nas by było na budynki, w których by się ludzie spotykali. Ale załóżmy, że kruki z nieba przyleciały z taczką pieniędzy, po prostu wysypali pieniądze. Pieniądze są. To wiecie, kogo nie mamy? Nie mamy pastorów, nie mamy budowniczych, nie mamy liderów. Więc teraz, zanim o liderach, główny przywódca kościoła, nazwijmy go pastor. Jeżeli chcemy mieć 200 chcemy mieć 200-osobowy kościoł, pamiętajcie, to jest bardzo fantasy teraz, ale 200 osób, nie, dobra, trzymajmy się realiów, setka, i to też nie realia, ale przynajmniej bliżej zrozumieć, 100-osobowe, uwaga, potrzebujemy 10 tysięcy pastorów. Potrzebujemy 10 tysięcy pastorów. Jeśli każdy kościół ma po 100 osób, to muszą być już grupy domowe. A więc grupa domowa, która liczy więcej niż 10 osób, jest już bezsensowna, bo już zatraca się ten element małej grupy i tych procesów, które mogą tam zachodzić. Ale znowu zaokrąglmy, żeby to się łatwo liczyło. Załóżmy, że kumaty lider obsłuży 10-osobową grupę. Pamiętajcie, nie na etacie. A więc mamy młodych liderów, singli, singielki, mamy małżeństwa bez dzieci, mamy małżeństwa z dziećmi, mamy osoby, które wychowały już dzieci i mamy seniorów i seniorki. Wśród nich potrzebujemy stworzyć w 100-osobowym kościele 10 grup domowych, a optymalnie byłoby 20, żeby grupa była po 5. Ale żeby łatwo się liczyło, liczmy 10 grup. Oznacza to, że jeżeli otwieramy 10 tysięcy kościołów, to potrzebujemy 100 tysięcy grup domowych. Potrzebujemy 100 tysięcy liderów. Potrzebujemy 100 tysięcy liderów po to, żeby mieć 10 tysięcy kościołów prowadzonych przez 10 tysięcy pastorów, po to, aby dotknąć, jak te wszystkie cuda się wydarzą, 1/36 kraju. Widzicie, jak jesteśmy w lesie? Jesteśmy w lesie. Zgubieni, latarka nie działa, koniec. Co zrobimy? Co zrobimy? Wysyłamy miliony do piekła, czy coś zrobimy? A więc, czy to nowe kościoły, czy aktualnie istniejące, nie ma liderów. Jest potężny brak liderów. Potężny brak ludzi. W każdym jednym kościele brakuje wystarczającej ilości dojrzałych liderów, pod których ja jako pastor, kiedy kościół się zejdzie w niedzielę i przyjdzie 300 osób, to ja mogę z prawdą na ustach powiedzieć: dołącz do grup, a na 100% kumaci ludzie cię poprowadzą. I taki problem jest w każdym jednym kościele, chyba że jest jakiś, o którym nie wiem, to dajcie cynk, bo jedziemy się uczyć do was. Mamy problem. Każda nowa osoba w Now Church to dla mnie łysieje. Wiesz dlaczego? In Jesus name będę miał włosy zawsze. Blond, nie białe. I teraz dlaczego? Bo wiecie, co mamy? Mamy Marcina i Ewę, którzy mają grupy domowe, zarządzają tam wszystkim i tak dalej. I każda kolejna akcja to jest... Co robimy? Bo podczas każdego sezonu grupy domowej w North Church, od września do czerwca, ja mówię, u nas w North Church jest tak. Widzicie, ja nie atakuję, ja mówię wam z naszego podwórka. W każdym czasie, teraz pytanie testowe. Jak ktoś zaczyna być liderem w kościele i ma objąć grupę domową, to na jaki okres ją ma objąć? Nie, ja nie mówię w North Church ustalenia, ogólnie, biblijnie patrząc. Do końca. Bo jeżeli uznamy, że nie do końca, to będziemy mówić do ludzi pod bramą, pamiętacie grafikę? Choć się przejdziemy, tam na końcu tej drogi, wiesz co, ja jednak nie, idź sam. Więc my w North Church ustaliliśmy taką zasadę, wiedząc, jak bardzo ludzie są niestabilni i chwiejni w polskim chrześcijaństwie. Dziś ci mówią, że stoją z tobą, pojutrze ci wbijają kosę w plecy. I to nie, żeby tylko odeszli. Odejdą, podjadą czołgiem i pierdykną tak, że wszystko się zadymi. Bo przecież my musimy walczyć jeszcze ze sobą, z tą miernotą. Bo jeszcze mało mamy kłopotów. Polska jedzie do piekła, Europa jedzie do piekła, ale my jeszcze musimy sobą się porąbać nawzajem. Czemu nie? Ułatwmy zadanie diabłu. On demonów w Polsce nie potrzebuje, bo są wierzący. I teraz co się dzieje? Potrzebujemy uczniów, więc ja powiedziałem w kościele u nas, jak bierzesz grupę, człowieku, to posłuchaj, minimum musisz dotrwać do czerwca. I ludzie na zasadzie, o Boże, od września do czerwca? To jest 9 miesięcy! Ja nie wiem, czy ja będę w tym kościele. Ja uprawiam zawodowy churching. Dziś jestem tu, ale nigdy nie wiem, kiedy PMP, czyli skrót Pan mnie przesadza. Trzeba skończyć z tą popierdułą. Trzeba skończyć z tym cyrkiem. Bo tak nic nie wybudujemy. PMP, Pan mnie przesadza. Gdzie cię chłopie przesadza? Co? Tego wirusa stąd zasiejesz tam? Pytanie do wieloletnich wierzących jest takie. Ile masz duchowych dzieci? Nie na Facebooku. Ile masz w życiu duchowych dzieci, którzy rozwinęli się w Panu, których przeprowadziłeś przez bramę po drodze uczniowskiej i stoją jak dojrzali ludzie. Wtedy wiesz, gdzie jesteś. Wtedy wiesz, gdzie jesteś. Uprawiamy churching, biegamy od kościoła do kościoła, opowiadamy, ile to szkół zbudowaliśmy i sami je skończyliśmy, sami sobie dyplom daliśmy, a w Polsce nic się nie zmienia. I co z tego wszystkiego? I w każdym jednym sezonie grup domowych, w kościele North Church, który uznawany jest przez wielu z was, mówię tego, co słyszę, ja nie mówię tego, bo nie można tak powiedzieć. Przez wielu z was jest uważany za pewnego rodzaju przykład i pionierkę w Polsce. W każdym jednym sezonie grupy domowej od września do czerwca ludzie odkładają rękawice i odchodzą. Nie z kościoła, bo to klasyka. Z postanowienia, że dociągną grupę do czerwca. To o czym rozmawiamy? Ja pytam ludzi, którzy odchodzą z kościoła, bo mi mówią PMP, Pan mnie przesadza. Ja mówię, co ja mam powiedzieć tym ludziom z twojej grupy? Powiedz mi, bo robisz ze mnie idiotę. Co mam powiedzieć tym ludziom? No wiesz, Pan mnie przesadza. Weź, przestań już pitolić, bo mi niedobrze się robi. Pan rani ludzi innych non-stop twoimi przesadzkami? I wiesz, jak później z tymi ludźmi rozmawiasz? przychodzi drugi lider na drugą grupę i nagle, cześć, jestem nowy lider, a wszyscy mówią, fajnie, właśnie otwieram przed tobą swoje serce. Myślisz, że tak będzie? Skoro on się przed kimś otwiera, a z piątku na piątek już go nie ma. Pajacujemy w kościołach i przynosimy hańbę Bogu. Wstyd. Więc potrzebujemy wielu ludzi, którzy staną się pastorami, którzy staną się liderami. Ale teraz mówimy ciągle o jednym jakże ubogim milionie ludzi, który wybudujemy setką tysięcy liderów, 10 tysiącami kościołów prowadzonych przez 10 000 pastorów. To brzmi jak abstrakcyjne liczby, bo my na konferencję This is our time nie potrafimy przebić 3 000 ludzi. Nie potrafimy się zejść jako kościół w Polsce bez gwiazdy z Ameryki. Musi przyjechać tylko prywatnym jetem gwiazda ze Stanów. Wtedy kościół zejdzie się razem. Wtedy będziemy wielbić Pana. Boże. Mamy 49 kościołów w naszym networku TLN. Thought Leadership Network. 49 kościołów. Ponaddenominacyjnie, nieadministracyjnie, nikt nie jest tam z przymusów. Są tylko ci, którzy chcą. W networku, w którym budujemy jedność, nie jesteśmy w stanie wykrzesać, żeby ludzie dołączyli do raz na rok imprezy, w której są częścią. Powiem więcej. Są ludzie z Now Church, którzy nie są na tej konferencji. Dziś tu. Boże. Są ludzie, którzy pytają w Now Church, a ja muszę być na Now School? Nie, nie musisz. Jak słyszę historię, płakać mi się chce, jak niektórzy pastorzy krwawią, kiedy próbują przekonać Kościół, że wprowadzenie modlitwy w tygodniu to dobry pomysł. A jak już pozwolą, to nie przyjdą. I my se wkręcamy fazy na główkę. Przebudzenie. Jakie, kurczę, martwy sen. Przebudzenia potrzebujemy i potrzebujemy ruszyć się, bo jadą do piekła wagonami. A więc teraz ktoś powie, ja mam proroctwo, że będę pastorem i ja będę pastorem. Tak? To mam do ciebie pytanie. A jesteś już liderem grupy? Nie. Ja mówię, okej. Zgaduję, że nawet na grupę nie chodzisz. Nie, bo mnie grupy denerwują. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Bo mój lider... Więc teraz... W kościele NOW, nie wiem jak w innych, ale słyszałem od kilku, że tak jest. No, pastor, który zakłada jakiś kościół na zewnątrz, nie założy kościoła przez kogoś ze swojego otoczenia, kto nie zdał żadnego egzaminu lojalności, wierności i owocu nie wyprodukował. Więc pierwszym dla mnie krokiem jest to, czy ty jesteś w ogóle, jak ty prowadzisz ludzi na grupie domowej. Nie jak ty mi o tym mówisz, jak ich prowadzisz, tylko ja chcę pójść do ludzi z twojej grupy i zobaczyć, gdzie oni są, bo ja pamiętam, gdzie oni byli, kiedy ty ich wziąłeś i ja chcę zobaczyć, gdzie oni są dzisiaj. To jest dla mnie termometr tego, jakim ty jesteś liderem. Nie twoje opowiastki, co ty tam za objawienie z księgi objawienia Jana i Jeremiasza wyciągasz i tam świeczniki się odpalają. Mnie nie obchodzą te świeczniki. Gdzie jest owoc? O, mieliśmy nowe objawienie, wyciągnąłem z hebrajskiego na grupie. Człowieku, wyraczkować nie umiecie, a hebrajski wyciągacie na grupie. Ludzie nie mają pewności zbawienia, ty im po łacinie lecisz na grupie, to ty masz się dobrze bawić, czy oni mają wzrosnąć w Chrystusie? A to ja myślałem, że o mnie chodzi. To chodziło o to, żebym ja się dobrze bawił, to nie? Aha, to nie, to ja jednak zrzucam grupę. Więc teraz nigdy nie dostaniesz w normalnym kościele prowadzenia grupy domowej, jeżeli sam nie byłeś w tej grupie domowej i nie zdasz egzaminu, który nazywa się czas. To jest taki pierwszy egzamin. A drugi egzamin nazywa się, i to już możemy tak slash, wierność, lojalność, oddanie, zaangażowanie, chęć procesów i uwaga, enter, wyrównanie, wynik. I dopiero jak zobaczymy wynik, możemy pogadać, ja mogę pogadać z takiego człowieka liderem i zapytać, czy myślisz, że warto jest, żeby na kolejne 2 lata dołączył do procesu przygotowawczego do bycia liderem? Boże, jakiego procesu? 2-letniego? Czy ktoś może wyłączyć bombę? O, dziękuję. Więc ludzie przychodzą, my przechodzimy HMU, History Maker University, to jest uniwersytet na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Przyszykuj się, Natalia, plus minus z liczbą, ilu odeszło ogólnie, całokształtem. I teraz robimy History Maker University. To jest, bo jesteśmy podłączeni pod uniwersytet i liderzy kościoła mają obowiązek. Byli też tacy, którzy byli potencjalnymi liderami i mogli się na to zapisać. Więc wszystko brzmi fajnie do momentu, kiedy nie powiedziałem, że to będzie trwać 2 lata. I ludzie... 2 lata. Więc pierwsza grupa, która się zapisała. W trakcie pojawił się temat PMP, pan mnie przesadza i nara! Więc ja odzywam się do Florydy, na Florydę odzywam się do pastora Richarda i mówię, pastor Richard, no mamy kłopot, bo ta szkoła kosztuje, są czesne. I ja mówię, urwała się ekipa, następna już wisi ledwo i zaraz też spadnie. Pastor Richard, no nie dokończyli, zniknęli. Nie odbierają telefonów, na bank nie zapłacą. Pastor Richard mówi, jedyny kraj, który nie jest w stanie skończyć kursu 2-letniego. Gdzie tam szkoły? To jest kurs 2-letni. Mówi, jesteście wyjątkowo jedyni, którzy dokonujecie takiego czegoś. Na drugą grupę, która weszła, w sensie nie na drugi rok, tylko na drugą grupę, która rozpoczęła, pastor Richard postanowił podpisywać umowy z polskimi chrześcijanami i naprawdę są podpisane papiery, że ty musisz opłacić to, nawet jak będzie PMP, pan mnie przesadzi, bo uniwersytet ma zarejestrowanych w systemie wierzących, a wierzący są zdziwieni i mówią, zarejestrowany? Przecież wszystko jest bez zobowiązań. Jestem wolnym człowiekiem, jak to mnie zarejestrowano? Więc mamy ludzi, którzy regularnie... Ile plus minus odeszło? No... 25 osób zrezygnowało z czegoś, co zaczęło i było pewnych, że skończy. Katastrofa! Więc co my chcemy wybudować? Co my chcemy zrobić? Bóg dał mi namaszczenie ewangelisty. Za każdym razem, jak głoszę Ewangelię na dużych spotkaniach, nawracają się setki ludzi. Setki. Byśmy zrobili jako Kościół, mocno napięli się na grubą ewangelizację, możemy podwoić North Church w jeden weekend. W jeden weekend. Mówię to z całą świadomością bojaźni przed Bogiem, że to nie jest ode mnie, jest to od Niego, ale tak by było. W jeden weekend. Ale wiesz, dlaczego tak nie będzie? Bo nie jesteśmy na to gotowi. O Panie, poślij ludzi. Wyślij. Gdzie? Do kogo? Do czego? Po co? Po co? My najpierw musimy zadać sobie pytanie, czy są w ogóle jacyś ludzie, którzy skończą HMU, History Maker University. Więc widzicie, co robimy? Przychodzimy na spotkania liderów. Liderzy są nakręceni i mówią, daj nam narzędzia, jak prowadzić grupę. A ja wiesz o czym? O lojalności. O poddaniu. A po co ty tam o tym mówisz? No po to, że 3 osoby, które siedziały obok ciebie w ostatnim miesiącu, już nie siedzą, bo ich nie ma. To jak będziemy cokolwiek budować, jak się wszyscy rozpadają na lewo i prawo, a później ci podbiją PMP i nie masz do gadania nic? Co, będziesz z Bogiem walczył? Mamy w North Church aktualnie turystów level pro. Przyszli i powiedzieli, Bóg mnie przesadza, za tydzień wrócili, nie jestem pewien, za tydzień wrócili oddzielnie, ta tam, ten tu i mówią, w sumie nie wiemy. I ja na to patrzę i tak jak i dziś, tak i jak zawsze, jadę sobie wałem międzyszyńskim do kościoła i płaczę. Dziś z rana też już płakałem. Na ten cały stan. Opłakany. I my się, najzabawniejsze, że my się z tym dobrze czujemy. Że nikt nie widzi kłopotów w tym, co jest. Więc moje pytanie jest teraz takie. Nie pytam rebeliantów i ludzi niepokornych. Pytam ludzi, którzy mają bojaźń Bożą. Jak wielu z was wierzy i czuje w sercu, w żołądku poruszenie, ja będę duszpasterzem. Pokaż mi swoją rękę. Okej? Okay? Z 10 tysięcy kościołów uda nam się zrobić, jakby wszyscy rękę podtrzymali.
Nie pastorem, tylko duszpasterzem.
Duszpasterzem też. Możesz być liderem grupy domowej. Pokaż mi swoją rękę. Okej? Okay? Jest nadzieja. Jest nadzieja. Opuśćmy swoje ręce. Moje pytanie jest do reszty. A ty kim planujesz być? O co ci chodzi? 90% ponad sali nie podniosła ręki. To kim zamierzasz być? Winę tu? Winę tu widzę, winę tam widzę. Kim zamierzasz być? Apaczem? A ja tylko patrzę, ja przyszedłem tylko popatrzeć. Apacze i Winnetu muszą być wykorzenieni z królestwa. Muszą wyjść z kościołów i przestać psuć. Nie ma w kościole miejsca biblijnie na to, że ja przychodzę i se patrzę. Tego nie ma. Widzicie, zabrnęliśmy w jakiś błąd mentalny. Wkradł się jakiś wirus do naszych systemów kościelnych, że my zrobiliśmy z kościołów teatry i sobie siadamy i przyszliśmy se popatrzeć. Se posłuchaj, posłuchaj, se przyszedłem. Posłuchaj, to se możesz Spotify'a. Ale nie w kościele, do kościoła się przychodzę wyposażyć, być gotowym do działania, wydać owoc, bo Biblia mówi, że drzewo, które nie wydaje owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Nie będę pytał drugi raz, bo moim celem nie jest was do tego zmusić. Ale wiesz, do kogo nie podniosłeś ręki? Do tych, którzy idą do piekła, nie do mnie. Wiesz, czy mamy problem? Ludzie nie chcą płacić ceny. Ludzie chcą wygodny pampersik w kościele, chcą sobie usiąść, chcą sobie posłuchać, przyjąć błogosławieństwo, posłuchać modlitwy i jak ci prorokują, jak wielki będziesz, będę wielki jak Mojżesz, prorokowano mi, jak Aaron. Ja mówię, skróćmy to, będziesz większy niż wszyscy oni. Co to za fanaberie są? Jesteś tu, nie masz żadnego owocu w swoim życiu, nie masz ludzi, których wyprodukowałeś duchowo i ciągle biegasz z miasta do miasta, z kościoła do kościoła, zostawiając po sobie smród w każdym miejscu, w którym byłeś, narzekasz na wszystkich, którzy się ruszają, siejesz ferment i ty mówisz, że ty jesteś z królestwa? To chyba zapomniałeś zmienić zasad gry. Widzicie? I to jest ten problem, na który napotkał każdy jeden kraj w ostatnich stuleciach. Różnica polega na tym, że w niektórych krajach powstała grupa wariatów, którzy zerwali się z łańcucha i powiedzieli, złamiemy ten nędzny system. Natomiast w krajach, w których nic się nie zadziało jak w Polsce, była za mała liczba wariatów, która się nie przebiła lub jest ich brak. Wierzę, że są... Że nie jest całkowity brak, ale wierzę, że jest nas za mało I wierzę, że tych wariatów trzeba więcej. I uwaga, i ci wariaci muszą znaleźć, w cudzysłowie, uznanie, że ktoś ich popchnie i pójdzie z nimi. Ja jak się nawróciłem, to byłem przekonany, że ten, kto na drodze mi stanie, to diabeł. Naprawdę, nie robię żartu. I pamiętam, jak zorganizowałem pierwszą krucjatę. Zaprosiłem kościoły do współpracy. I zacząłem widzieć nowego wroga. Wierzących z tych kościołów, członków, którzy napierali na pastora, nie wchodź w to. Ja mówię, dobrze, odpowiemy na to, mam pomysł. Pozwólcie mi przyjechać do każdego kościoła pojedynczo na usługę i sprawdźmy, czy się może uda, czy się jakoś przekonają, czy to, czy tam. Więc zacząłem robić maratony po kościołach. Afera! Co to jest? To z tym mamy pracować? Nie! Ja wyjeżdżam z kościoła, a starszy zboru bierze kartkę i list pisze na mnie do zborów w Polsce, do swojego biskupa, do swojego prezbitera, do swojego przełożonego i wysyła list po Polsce: Kamiński szarlatan. A ja chciałem tylko ewangelizację zrobić, ja chciałem, żeby się trochę ludzi nawróciło. I pamiętam, jak ten pastor z tego kościoła dzwoni do mnie, który był bardzo dobrze nastawiony do mnie i był bardzo miły i go wspominam do dziś dobrze. I on do mnie mówi: chcę, żebyś dowiedział się tego pierwszy ode mnie, a nie z, no nie z opinii publicznej. Starszy zboru ode mnie hukał list na ciebie, poszło już wszędzie, będzie krążyć. I ja wtedy powiedziałem do niego takie zdanie. Może 3 lata byłem nawrócony, może 4 max. Max. Powiedziałem: pastorze, po tym wszystkim. To mnie nie uraziło prywatnie. Powiedziałem tak: pastorze, będę z pastorem szczery. 2 rzeczy chcę powiedzieć. Pierwsza, jak się nawróciłem, to myślałem, że ten, kto stanie mi na drodze, to diabeł. A okazuje się, że to Kościół. A 2, co chcę powiedzieć, trzeba przeanalizować, czy właściwi ludzie są na właściwych stanowiskach. Mamy stare konie, które się zasiedziały na swoich przywódczych stanowiskach, starszy zboru, nie do dotknięcia. Marynarka ta sama od 30 lat, tylko że ta duchowa marynarka, mówię o tej, ta sama duchowa marynara, cwaniaczek, bródka w górę, pobożne minki, frędzelki przy nogach, ale to faryzeje. Nie wszyscy, ale wielu są faryzejami. Nic owocu, nic zoe życia, ale tylko gadane i oporowane wszystkiego, co nowe i świeże. I teraz pytanie, co z tym zrobimy? Co zrobimy z tym, co się dzieje? Co zrobimy? Mam nadzieję, że komuś serce krwawi. Mam nadzieję, że ktoś tutaj cierpi teraz. Mam nadzieję, że ktoś nie może znieść stanu, który jest. Jeszcze raz chcę powiedzieć. Nie chcę ani jednego upadku, ani jednego kościoła. Nie chcę ani jednego upadku, ani jednego lidera, ani pastora. Chcę, aby te wszystkie kościoły mogły powstać, zapalić się, ale musimy zrozumieć, że dla niektórych nie da się pomóc. I drogi pastorze, musimy mieć jaja, żeby niektórych poodcinać, bo oni sieją nam fermen od lat. Musimy mieć do tego odwagę, żeby niektórych wykorzenić z naszego kościoła i powiedzieć im: do widzenia. Jeżeli uczniów Jezusa opuścili i zdradzili, jeżeli apostoła Pawła opuścili wszyscy, jeżeli apostołem Pawłem nikt się nie wstawił przed sądem i jeżeli Jezusa opuścili, to myślisz, że my utrzymamy wszystkich? Trzeba pozwolić odejść tym, którzy mają odejść. Moja żona przy kolejnej fali, kiedy ludzie mieli PMP, moja żona przyszła do mnie i mówi tak: Jacob, musimy się zacząć modlić inaczej. Panie, ci, którzy mają odejść, odejdą niech teraz. I zaczęliśmy się modlić. Moja żona odpaliła się. Mówi: ci, którzy mają odejść, niech odejdą teraz. Boże, daj nam tylko prawdziwych ludzi. Daj nam prawdziwych ludzi do tego dzieła, lojalnych, którzy będą mogli z nami budować na lata, aby moje dzieci wychowywały się z ich dziećmi, moje wnuki z ich wnukami, jeżeli jeszcze Pan nie przyjdzie i tego nie zamknie, bo to się ciężko robi. Amen. Więc zbliżając się powoli do końca, chciałem, żeby jeszcze nikt nie wychodził. Chciałem powiedzieć kilka jeszcze rzeczy. Kiedy zakładany jest jakiś kościół, gdziekolwiek w Polsce, nowy, aktualne, traktują to jak konkurencję. Traktowane to jest jak konkurencja. Zakładany jest nowy kościół, a ludzie traktują to jak konkurencję. My powinniśmy się cieszyć, że powstaje kolejny nowy kościół. My powinniśmy się cieszyć. Nowy kościół powstaje w Warszawie. Nie chcę używać nas. Będzie otwarty jeszcze w tym roku. Nie przeze mnie, nie przez nikogo z mojej ekipy. Ktoś do mnie przyszedł i mówi: konkurencja dla NOF-u. Ja powiem: tak, konkurencja? Chyba z choinki spadłeś. Gramy do tej samej bramki. Odezwałem się do pastora. Powiedziałem: witamy w Warszawie. Cieszymy się, że jesteście. Niełatwy grunt, powodzenia w bojach. Jak coś to jesteśmy. Dlaczego? Musimy zmienić kulturę chrześcijańską. Musimy zmienić kulturę. A więc dzisiaj jest wojna o zmianę kultury i mentalności. Nowe powstałe kościoły nie są konkurencją. Chyba że bawimy się w rybołówstwo i podciągamy z jednego stawu. Chyba że na jednym zbiorniku pobudujemy 4 tratwy i ganiamy za tymi samymi nawróconymi rybkami. Wtedy to konkurencja. Ale jeżeli rozmawiamy o tym, że całe miasto jest niezbawione, to chciejmy w Warszawie 2000 nowych kościołów. Bo jeżeli będzie 2000 nowych kościołów po 100 osób, to jest tylko 200 tysięcy osób, które tam trafią. My potrzebujemy tysięcy nowych kościołów. A więc musi się zmienić perspektywa, bo ktoś powie: po co mi te uczniostwo, po co mi to wszystko? Właśnie wymalowałem w ostatnią godzinę i wczoraj. Bez uczniostwa my nie zmienimy systemu. Wierzący muszą przestać ciągle zabiegać o swoje. Ile twoich modlitw i ile twoich działań jest skierowanych i czasu Kościoła na ciebie, a ile ty na innych. I wtedy wiesz, gdzie jesteśmy. Jeżeli nie przełamiemy tej wagi, jeżeli nie przemienimy tej proporcji i nie zaczniemy iść na sprawę innych, w niedzielę to powinno być zebranie świętych, a nie kroplówka. Pokażę to któryś raz, bo tak to wygląda. Z niedzielne nabożeństwo, wiecie jak wygląda? O tak idą ludzie do kościoła. Pobici przez życie. Wierzący, 20-letni. O Boże, jaki ciężki tydzień. O, pomódlcie się. Już dalej nie mogę już jeść, to wszystko ma sens. Boże, jak jesteś, to powiedz. I my mówimy o tym, że my Polskę zmienimy? W co? W cmentarzysko? Niedziela w naszych kościołach to powinno być zgromadzenie świętych w celu wspólnego oddania Bogu chwały, celebrowania Jego chwały, oddania Mu należytej czci. Tego potrzebujemy. Potrzebujemy zmienić myślenie. Potrzebujemy przyjść do kościoła i opatrzeć nasze rany. Nic nie wymagajmy od takich ludzi. Dajmy im się wylizać. Wyliczmy, oczyśćmy ich rany, jak dobry Samarytanin. Służba oliwy i wina. Obmył jego rany przy użyciu oliwy i wina. Służba ducha. Pomagamy ludziom się wymazać. Łączymy go z Jezusem. Nie my go zmieniamy. My go nakierowujemy na specjalistę. Kościół musi zrozumieć, że Kościół nie pomoże. Jezus pomoże. Kościół sam może podprowadzać ludzi, ale on jest sprawcą. My możemy ludzi podciągać, nakierowywać, ale nie my zmieniamy. I wtedy możemy wierzyć w jakiś proces. A więc moim celem dzisiaj jest tylko włożyć kij w mrowisko, pomerdać godzinę po to, żeby Duch Święty wam powiedział, co macie zrobić, bo ja wam nie powiem. Duch Święty musi wam powiedzieć, ale jedno wiem, że dlatego robimy wydarzenia jak This is our time. Dlatego robimy wydarzenia takie jak Czas Poruszenia. Po co? Aby aktywować wierzących. Aby aktywować w Bożym Duchu wierzących. Wzbudzając świadomość, rozbudzając marzenie i wkładając większą skalę. Większość ludzi uczęszczająca na takie wydarzenia wyjeżdża z nową, świeżą perspektywą. My potrzebujemy złapać nową, świeżą perspektywę. Dlatego błagam, musisz mi uwierzyć, a jak nie chcesz, to nie wiesz, ale jeżeli możesz, to uwierz. Bóg mi wyraźnie pokazał, wyraźnie, że narzędziem ku temu, jednym z iluś, nie wiem ile jest, ale ja mówię o tym, co my robimy, jest to narzędzie, które ma bardzo kluczową rolę w kontekście zmobilizowania Kościoła. Dlatego robimy przez cały rok burzę mózgów. Dzwonimy po kościołach i myślimy, co możemy zrobić, żeby kościoły dołączyły do This is our time. Żeby przyjechali ze swoimi wierzącymi autobusem. Dlaczego nam łatwiej przyjechać autobusem na Franklina do Krakowa, niż przyjechać autobusem na coś polskiego, co może być kontynuowane później? To bardzo dobrze, że jeździmy do Krakowa na Franklina i tak niech się dalej dzieje. Ale dlaczego nie możemy się tak samo podniecić, jak robione jest coś w Polsce? Dlaczego nie umiemy się podniecić tym, co robią swoi? Dlaczego mamy tylko tą tendencję, że zza oceanu jest lepsze, a nie możemy podniecić się na swoim terenie? Gdyby każdy z nas zaciągnął po 5-6 osób na This is our time, wypełnilibyśmy Expo 21. A moim celem nie jest wypełniać Expo 21. Moim celem jest, żeby ci, którzy przyjdą, zapaleni Bożym ogniem, wrócili do swoich miast i płonęli. 5 małżeństw pastorskich, bez nazwisk, poświadczyło, że ludzie jeżdżący na eventy This is our time, Czas Poruszenia i Now School, na naszą szkołę, są przemienieni i są innymi ludźmi w swoich kościołach. Służą na innym poziomie, są rozpaleni, chcą się modlić, są hojni, są wierniejsi, nie jest z nimi problemu. Bo to jest to, co my chcemy tutaj dawać. Chcemy dawać zjednoczenie, siłę wspólną, mobilizację, motywację. Duch Święty uwalnia coś nad nami i jedziemy do swoich miejsc, do swoich kościołów, do swoich miast i tam zaczynamy działać. Wierzę, że to nie jest nawet proroctwo, bo to jak logicznie pomyślisz, to musi się wydarzyć. Więc chcę to po prostu ogłosić, nie mówiąc tak mówi Pan, bo to jest oczywiste, że skoro ma huknąć przebudzenie, to będziecie widzieć, ja będę widzieć, my będziemy widzieć, zakładanie falami kościołów w Polsce w najbliższych latach. Możecie sobie to zadotować, ten dzień, kiedy to powiedziałem, i za kilka lat do tego wrócić, na YouTubie się nie przedawni. Za kilka lat będziecie widzieć falę zakładanych kościołów przeróżnych, w różnych miejscach, gdzie będą powstawały takie sadzawki, takie syloe, takie sadzaweczki. Niektóre będą kościołami dużymi, hubami, takimi kościołami matkami, z których będą wychodzić pączki, będą wychodzić filie, będą wychodzić placówki. Będą miejsca, w których ludzie będą się regionalnie rozkładać. W filii nie trzeba będzie zakładać 500 kilometrów dalej, bo tam może kogoś znajdziemy, tylko filię będzie można zakładać na promieniu kilkudziesięciu kilometrów, bo takie będzie poruszenie. I Bóg czeka na nas, aż my się obudzimy. Więc co masz zrobić, Kościele? Co masz zrobić? Co ja mam zrobić? Co my mamy zrobić, Kościele? Potrzebujemy powiedzieć, nie za mojej zmiany. Nie na mojej zmianie miliony do piekła. Nie za mego życia. Nie za mojego życia, ale już wiem, że pusty entuzjazm nie wystarczy. Więc co robię? Wchodzę w procesy uczniowskie. Co robię? Poddaję się. Co robię? Jako Elizeusz znajduję Eliasza, który mnie poprowadzi. Co robię? Uniżam się i się uczę. Co robię? Wchodzę na grupy domowe. Co robię? Nie wierzgam i furkam, tylko jestem wsparciem. Co robię? Pokazuję, nie jak w korporacji, ale jak w Bożym Królestwie, że jestem gotowy. Dajcie mi szansę. Chcę coś zrobić. Sprawdźcie mnie. Użyjcie mnie. Wykorzystajcie mnie. Chcę pokazać, że można na mnie liczyć. Możecie dać mi grupę. Pastorze, jak dasz mi grupę, mówię ci, nie będzie hałęcji. Nie będzie PMP za 9 miesięcy. wyciągnę, będę tu, chcę być tutaj. Są ludzie w Nofie i w niektórych słowa wierzę. Przyszły do mnie pewne osoby, kilka. Wielu mówiło, ale kilka wierzę. Pastorze, do końca życia zostaję z Tobą. Do końca życia. Do końca. Potrzebujemy, żeby taki dźwięk zaczął płynąć w kościołach lokalnych. Bo pomyśl sobie, co jako budowniczy masz myśleć, kiedy zapytasz, kto jest ze mną, a wszyscy powiedzą dziś tak, ale ja nie wiem, co będzie jutro. Co wybudujesz? Jak wybudujesz? Ty nawet nie wiesz, jaki proces użyć, bo nie wiesz, kto dokończy. Musimy zmienić mentalność. Powstajmy, Kościele. Excitement nie będzie trwał wiecznie. Kościele, jeżeli ktoś z Was studiował przebudzenia, na pewno są tu ludzie, którzy postudiowali kilka rzeczy, to wiesz, że okno, które jest otwarte teraz nad Polską, nie trwa wiecznie. Czytamy, że Bóg daje czas. Dał dla Noego czas, aby wybudował arkę. I zanim przyszła powódź, arka musiała być wybudowana. Bóg przygotował przez Józefa przez 7 lat cały naród do tego, co nadeszło przez kolejne 7 lat. Kościele, mamy okno. Czas nam bije. Czas nam bije i to okno musi zostać wykorzystane. Każdy ma z nas inne zrozumienie Bożego poruszenia. Ja dzielę się moim. Moje wygląda tak. Bóg jest łaskawy, Bóg jest cierpliwy, Bóg jest miłosierny. On czeka. Jeżeli nie wykorzystamy tego czasu i będziemy przez kolejne lata pajacować, to okno się zamknie. I to, co można było zrobić w tydzień, będzie robione w 2 lata. Ja się wtedy katapultuję, ja stąd spadam od razu. Szczerze mówię, ja od razu samolot z Saritą i do Ameryki Południowej. Nie ma mnie tu. Musi być okno wykorzystane. Musimy wykorzystać to okno, które jest nam dane, Kościele. To są złote dni. To są złote dni dla Polski. To są złote dni dla Europy. Lucyfer buduje sobie tron w Europie. Lucyfer sobie buduje tron na naszych oczach, na naszych oczach. A my opozycjonujemy ruch modlitewny, który jest w kościołach. Musimy zacząć się modlić. Musimy zacząć działać. Musimy przemodelować tą wajchę. O tą jedną, tą jedną. Nie dla siebie żyję, ale dla Bożej sprawy. Nie żyję dla swojego komfortu. Żyję po to, żeby służyć. Nie żyję po to, aby mi służono. Żyję po to, aby dać. Nie żyję po to, aby brać. Żyję po to, aby błogosławić. Nie żyję po to, aby wiecznie pytać. Żyję po to, aby dać odpowiedzi. Musimy to zmienić. Musimy to zmienić. Jeden pastor przywiózł kiedyś swój zespół modlitewny na jedną konferencję. Przyszło wiele ludzi do przodu, żeby się modlić. On mówi, grupa moja modlitewna, niech idzie się modlić o ludzi. Patrzy, a oni sami po modlitwę stoją. Pastorze, bo to do nas było. My też z tym sobie nie radzimy. Kiedy staną ludzie dojrzali, którzy powiedzą, come on, te słowa, posłuchaj ich. Naśladuj mnie, jak ja naśladuję Chrystusa. Tak powiedział apostoł Paweł. Ja czekam na dzień, kiedy polscy wierzący będą mogli powiedzieć tak. Naśladuj mnie, tak jak ja naśladuję Chrystusa. Pójdź, a zobaczysz, co będzie się działo. Naśladuj mnie, jak ja naśladuję Chrystusa. Musimy dojść do takiego standardu. Musimy zmienić kulturę Kościoła w Polsce. Musimy zmienić kulturę tego, co rozumiemy za chrześcijaństwo.
Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostańmy w kontakcie.